Na zegarze 7 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela 21 dzień maja, a na antenie Polskiego Radia Poznań kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Kłaniam się Państwu ze studia
Wojciech Bernard
i Krzysztof Retajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych mijającego weekendu, czyli piłkarska ekstraklasa, niższe ligi oczywiście w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole po godzinie 19. Będziemy na żużlowych torach, na parkietach piłki ręcznej. Powiemy także o koszykówce, o siatkówce, o hokeistach na trawie walczących w Superlidze. Zajrzymy również na tor Poznań, bo tam pierwsza runda motocyklowych mistrzostw Polski. Będzie także o żaglówce i o futsalu. To wszystko do godziny 20 w audycji w sportowym rytmie. Sportowa niedziela. Najważniejsze informacje w skrócie.
Na dziś zaplanowano 3 mecze 33. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W dwóch zakończonych już spotkaniach Śląsk-Wrocław wygrał z Miedzią Legnica 4-2, a Radomiak pokonał zespół łódzkiego Widzewa 3-1. Od 17.30 trwa starcie walczące o utrzymanie Wisły Płock, która dość nieoczekiwanie na razie prowadzi z nowym mistrzem Polski Rakowem Częstochowa 1-0. Całą serię zakończy jutro w Grodzisku Wielkopolskim potyczka Warty Poznań z Piastem Gliwice. Na drugoligowych boiskach remis rezerw Lecha Poznań, które dzisiaj we Wronkach zremisowały ze Zniczem Pruszków 2-2. Jan Zieliński i Monakijczyk Igo Nys wygrali rywalizację deblistów podczas tenisowego turnieju ATP Masters na kortach ziemnych w Rzymie. W finałowym spotkaniu pokonali dzisiaj Holendrów Hasse i Van den Zandschulpa 7-5 i 6-1. Trwa finał singla mężczyzn z udziałem Duńczyka Holgera Rune i Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Jakub Dyjas przegrał z Chińczykiem Lin Gaoyanem 0-4 w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata w tenisie stołowym, które odbywają się w Durbanie. Z turnieju odpadła także Natalia Bajor, która uległa Niemce Sabine Winter 2-4. Aleksandra Mirosław wygrała zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Salt Lake City. Dominująca w tej konkurencji Polka w finale pokonała Indonezyjkę Desak Kazume Devi. Piąte miejsce zajęła inna nasza reprezentantka Natalia Kałucka. Julia Walczyk-Klimaszek z AZS UM Poznań wywalczyła 19 miejsce, a Michał Sis był 30 w zawodach Pucharu Świata rangi Grand Prix w Szanghaju. Wygrali Niemka Anke Sauer i Amerykanin Alexander Masayas. Amerykanin Brandon McNulty z zespołu Team Emirates wygrał dzisiaj w Bergamo 15 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, wyprzedzając na mecie dwójkę towarzyszy udanej ucieczki. Peleton z liderem Francuzem Bruno Armarillem przyjechał później i na mecie stracił blisko 7 minut do zwycięzcy. Koszykarze Denver Nuggets są blisko wielkiego finału Ligi NBA. W trzecim meczu finałowym konferencji zachodniej pokonali tym razem na wyjeździe Los Angeles Lakers 118-9 i w rywalizacji do czterech zwycięstw objęli prowadzenie już 3-0. Czwarte starcie tych drużyn odbędzie się w poniedziałek, również na parkiecie w Los Angeles. Na koniec wracamy jeszcze do kraju, bo dziś ciekawe spotkania na żużlowych torach. W zakończonym już spotkaniu pierwszej ligi zespół EBB PSŻ Poznań przegrał na torze w Bydgoszczy z tamtejszą Polonią 42-48. W drugiej lidze w derbach regionu Enea Polonia Piła pokonała kolejarza Metallic Recycling Rawicz 51-39, a kolejarz Opole wygrał ze Startem Gniezno 56-34.
10,5 minut po godzinie 18. Muzycznie audycję w sportowym rytmie zaczynamy wspólnie z Billiem Idolem, a już za 2 minuty o 33. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.
13 minut po godzinie 18. Piłka nożna na początek. Ekstraklasa futbolowa w naszym kraju już na finiszu. Dwie ostatnie kolejki, w tym ta przedostatnia trwająca od piątku. Wtedy to m.in. na boisko wybiegli piłkarze poznańskiego Lecha, wciąż mający szansę na zajęcie miejsca na podium naszej ligowej rywalizacji. Musieli jednak zdobywać punkty, m.in. w wyjazdowym spotkaniu w Kielcach z Koroną. I tak się stało. Kolejosz w efektowny sposób pokonał Kielczan na ich terenie 3-0. Bohaterem spotkania w zespole gości był Christopher Welde, który strzelił dwie bramki i zanotował także asystę przy trafieniu Filipa Marchwińskiego, a pomeczowe opinie zbierał Dawid Cytrowski.
Radosław Murawski, 3-0 dla Lecha Poznań.
Wynik sam mówił za siebie i cieszę się bardzo, że strzeliliśmy kolejne trzy bramki, dołożyliśmy, zachowaliśmy czyste konto. Myślę, że mieliśmy mecz przez 90 minut pod kontrolą. To jest dla nas najważniejsze. Graliśmy to, co chcieliśmy, realizowaliśmy swoje założenia i to jest dla nas najważniejsze. Tak naprawdę wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz dla nas. Ale nie oszukujmy się, ten wynik mógł być dużo bardziej korzystny dla nas. No ale tak jak mówię, nie narzekam, tylko cieszę się.
Tak się zastanawiam, czy to na boisku się też czuje, że ma się aż taką przewagę, że w pewnym momencie do głowy przychodzi, że nie, no tutaj to się naprawdę cuda muszą wydarzyć, żeby ta korona nam cokolwiek mogła zrobić.
Tak, czuję się na boisku, na pewno się to czuję, tylko to też jest często zgubne, potrafi być zgubne i i najważniejsze, że potrafiliśmy gdzieś tam wyjść ze strefy komfortu, bo tak jak mówię, wynik może mówić, że to był bardzo łatwy mecz w naszym wykonaniu, ale o każdą akcję musimy walczyć ciężko i tak jak mówię, wydaje mi się, że fajnie to wygląda wszystko, jak wpadniemy w ten trans naszej gry, no to naprawdę może ładnie dla oka wyglądać.
Widać, że po takiej delikatnej zadyszce, po tym jak odpadliście z pucharów, chyba już puściło, już ta końcówka tego sezonu naprawdę na najwyższych obrotach i teraz niech się martwi Pogoń Szczecin, co tutaj zrobić.
No szczerze powiem, to nie wiem co odpowiedzieć, tak naprawdę jak ja bym powiedział, że jedziemy na oparach, ale jak tak wyglądamy na oparach, to fajnie by było wypocząć i znowu tak wyglądać, albo nawet lepiej w następnym sezonie.
Filip Markwiński, pomocnik Lecha Poznań. Filip, w pewnym momencie to wyglądało tak łatwo, że zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę Koronie potrzebne jest zwycięstwo do tego, żeby się utrzymać, bo to aż zastanawiające było, z jaką łatwością zaczęliście w pewnym momencie stwarzać sobie kolejne sytuacje bramkowe.
Dokładnie, muszę się z tym zgodzić, aczkolwiek powiedzieliśmy sobie w szatni, żeby nie być nonszalanckim, żebyśmy nie poczuli się za luźno, bo Korona naprawdę jest to waleczny zespół i z niczego potrafi strzelić bramkę, a po takich czasem nonszalanckich zagraniach są groźne kontrataki. Ale wszystko to było wyważone, robiliśmy to w dobrych sektorach i naprawdę dzisiaj zagraliśmy kawał dobrego spotkania.
Tak mam wrażenie, że między 15 a 60 minutą to był jeden z najlepszych występów Lecha w ogóle może w rundzie wiosennej, przynajmniej w Ekstraklasie, absolutna dominacja.
Dokładnie, pierwsze 10 minut Korona próbowała wyjść do nas wysoko i nie mogliśmy sobie poukładać tej naszej gry, ale po pierwszych 10 minutach, tak jak pan powiedział, zyskaliśmy kontrolę, przejęliśmy tą kontrolę nad meczem. Grało nam się bardzo dobrze. Ja sam bardzo dobrze się czułem na boisku i myślę, że dużo moich kolegów, jak nie wszyscy, również. Powiem tak, zgodzę się, że mógł być to jeden z lepszych meczów w tym sezonie. Tak samo powiedział trener Van der Brom. I bardzo z tego powodu się cieszymy, że mimo 55. meczu w sezonie potrafimy prezentować taki futbol. Więc to też szapoba dla trenerów przygotowania i dla ustalania mikrocykli i dla nas oczywiście, że jesteśmy przygotowani na taki wysiłek.
Zostało jeszcze trochę paliwa w baku na ten ostatni mecz?
Dokładnie, myślę, że po takim meczu to wszyscy będą bardzo pozytywnie nastawieni. Już mamy tak naprawdę od paru tygodni znakomitą formę i to jeszcze wzwyżkową na koniec sezonu, gdzie może niektórzy myśleli, że już będziemy schodzić z tych obciążeń, nie będziemy mieli siły, ale my czujemy jeszcze większą moc i myślę, że powinniśmy zagrać jeszcze lepszy mecz z Jagiellonią na koniec Ekstraklasy.
Tyle strzelec jednej z trzech bramek dla kolejorza w Kielcach, Filip Marchwiński. Lech wygrywa 3-0 i wraca na podium Ekstraklasy, wyprzedzający po tym spotkaniu o jeden punkt szczecińską Pogoń. Drużyna Portowców swoje spotkanie tej serii rozgrywała w sobotę. Na pocieszenie miała szansę wrócić znów na podium, ale musiała wywalczyć komplet punktów w Zabrzu na ciężkim terenie z Górnikiem. Ostatecznie Zabrzanie pokonali zespół szczecińskiej Pogoni 2-1. Pogoń została na czwartym miejscu i ostatnią kolejką piłkarskiej Ekstraklasy w tym sezonie, to Lech ma wszystkie karty w swoich rękach. Będzie podejmował na własnym boisku przy bułgarskiej drużynie Jagiellonii Białystok. Jeżeli wygra, to nic nie jest w stanie odebrać Lechitom brązowych medali Mistrzostw Polski. W pozostałych meczach 33. kolejki, które już za nami, jeszcze w piątek Zagłębie Lubin wygrało ze Stalą Mielec 2-0. Lechia Gdańsk, zdegradowana już wcześniej, dość niespodziewanie po efektownym golu dobrze znanego bułgarskiej Macieja Gajosa, pokonała w doliczonym czasie gry warszawską Legię 1-0, a Jagiellonia Białystok zremisowała z Krakowią 1-1. Przypomnijmy, poza tym Górnik Zabrze, tak jak wspominałem, pokonał Pogoń Szczecin 2-1. Dziś za nami już dwa spotkania. Śląsk Wrocław wygrał z Miedzią Legnica 4-2, a Radomiak zwyciężył drużynę łódzkiego Widzewa 3-1. Trwa starcie w Płocku. Do przerwy Wisła dość nieoczekiwanie prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0. Całą serię 33. zakończy jutrzejsza potyczka w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta Poznań zmierzy się z Piastem Gliwice. Zieloni ostatnio trochę pod kreską przegrane mecze. Co zrobić, aby w starciu z Piastem spisać się lepiej? Odpowiada trener Dawid Szulczek.
Przede wszystkim musimy cały czas usprawniać nasze działanie w polu karnym. Na pewno te ostatnie trzy mecze nie wyglądały tak, jakbyśmy chcieli w naszym polu karnym. Przeciwnicy stworzyli trochę więcej okazji niż tworzyli do tej pory w meczach. Natomiast też trzeba przyznać, że byli bardzo skuteczni. Było to spowodowane też sposobem, w jaki zachowaliśmy się w naszym polu karnym. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, wydaje mi się też, że jeśli chodzi o sposób naszego pressingu, trochę inaczej reagują też rywale, więc musimy być ostrożniejsi na te podania długie. Wiemy, że Piast też z tego sporo korzysta i mocno w tym tygodniu nad tym pracujemy. Wszyscy zawodnicy poza Włodymyrem Kostewiczem byli na treningu, jeszcze nie wszyscy trenowali w pełnych obciążeniach, ale wszystko wskazuje na to, że na ten poniedziałkowy mecz będziemy mieli z kogo wybierać i będą też zawodnicy, których będziemy musieli zostawić poza 20 meczową. Ta rywalizacja na pewno wzrosła. Pod znakiem zapytania stoi występ trójki ostatnio kontuzjowanych stoperów. Zobaczymy na niedzielnym rozruchu, na jakim etapie jest ich rekonwalescencja i powrót po urazach. Robimy wszystko, żeby nie zająć tego miejsca 10, tylko wyżej w tabeli. Planujemy punktować w ostatnich dwóch meczach. Wystarczy już tych porażek, więc myślę, że raczej patrzymy w kierunku góry, bo wiemy, że zostały dwa mecze i trzeba zrobić wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i żeby skończyć sezon w ósemce, a nie niżej. Jeżeli zajmie miejsce w pierwszej ósemce, to uważam, że będzie to świetny wynik. Odzwierciedlenie tej naszej gry byłoby bliżej środka tabeli. Wszelkie statystyki wskazują, że powinniśmy być w okolicach 9-10 miejsca, więc jest to delikatnie zaburzone, jeśli chodzi o obecną sytuację w tabeli, ale nie zamierzamy się tym przejmować, zamierzamy raczej doprowadzić do sytuacji, w której te statystyki będą pokazywać ciut wyższe miejsca, a my zajmiemy jeszcze wyższe w rzeczywistości.
By tak było, trzeba wygrać z Piastem Gliwice. Mecze w Grodzisku Wielkopolskim jutro o godzinie 19:00. Na bezpośrednią relację ze spotkania Warty zapraszamy na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio na częstotliwości 102,7 MHz.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Wielkopolski jedynak w żużlowej Speedway Ekstralidze, czyli Fogo Unia Leszno, nie zaczęła tego weekendu udanie dla fanów wielkopolskiego czarnego sportu. Drużyna Fogo Unii na własnym torze stadionu Smoczyka przegrała z Taurun Bukmierzem Częstochowa 41-49. Znakomicie ekipie leszczyńskiej tak naprawdę jeździł tylko Janusz Kołodziej. Wystartował 6-krotnie, za każdym razem przyjeżdżał pierwszy do mety i zgromadził 18 punktów. Po piątkowym spotkaniu w rozmowie z naszym reporterem Jackiem Marciniakiem nie gryzł się w język trener i menedżer leszczyńskich Byków Piotr Baron.
Unia Leszno jest na dzień dzisiejszy słaba, dlatego przegrywa. Gdzieś tam próbowaliśmy szarpać, ale nie ma pozytywów. Na razie jest słabo, musimy coś popracować. Nie wiem, zobaczymy, pogadamy sobie po meczu z chłopakami, wtedy będziemy mogli coś ocenić na tą chwilę. To trudno oceniać, są emocje zbyt duże, żeby gdzieś tam mówić na ten temat. Co było można, to żeśmy zrobili, a robić rezerwy, żeby robić, to bez sensu.
Spodziewał się pan takiej przegranej?
Spodziewaliśmy się, że przyjeżdża do nas bardzo dobra drużyna i będzie niezmiernie ciężki mecz i tak też się stało. Jechali lepiej i tyle, no co tu dużo mówić. Mniej błędów, byli szybsi, narobili więcej punktów, wygrali mecz i oczywiście im należy gratulować. Przyjechała bardzo dobra drużyna.
Temu radość z kompletu punktów chyba mąci porażka.
Oczywiście nie wygraliśmy tych zawodów, więc jakby to jest najważniejsze.
Kapitan leszczyńskich Byków, Janusz Kołodziej.
Więc moje punkty w tym wszystkim nie są ważne. Wiadomo, cieszę się, że tych punktów trochę nazbierałem, ale generalnie chodziło o zwycięstwo drużyny. Gdybym mógł oddać swoje punkty, a żeby koledzy dołożyli dwa razy więcej, no to wiadomo, bym się zamienił od razu.
Jeden Janusz Kołodziej nie wystarcza.
Tak, ale też to nie jest tak. Po prostu mam szybki sprzęt, sprawdzony, jest wszystko dobrze, pewnie i tak dalej, ale przygotowując się do tych zawodów czułem się tak jak chłopaki dzisiaj, no bo też nie byłem pewny tego czy tamtego, też w ciemno. Może nie w ciemno, bo testowaliśmy też inne silniki i też nie do końca byłem pewny. Pojechałem dzisiaj zupełnie na innym silniku. Niektórzy mi się też pukali w głowę, że po co tak robisz, skoro tamten był nie najgorszy, ale zawsze chce się lepiej. Na żużlu tak jest, że bardzo często trzeba ryzykować, a jak nie zaryzykujesz, to później plujesz sobie w brodę, czemu tego nie zrobiłem. Naprawdę chłopaki się starają, robią co mogą, dużo trenują, dużo sprzętu, robią naprawdę różne też rzeczy, żeby było lepiej, więc to, że mi idzie dobrze, nie możemy też mówić o nich po prostu źle, bo naprawdę chłopaki się starają.
Junior Unii Antoni Mencel.
Dzisiaj zawody przygody myślę, że oceniam na plus. Szkoda tego właśnie jednego ostatniego mojego biegu, bo gdzieś tam parę błędów na trasie i skutkowało to utratą pozycji, ale myślę, że cenne doświadczenie zdobyłem i mam z czego wyciągać wnioski.
Spodziewaliście się tej porażki?
Na każdy mecz jedziemy z nastawieniem, żeby wygrać. Wszystkie zespoły w Ekstralidze są bardzo dobre i po prostu dzisiaj Częstochowa była lepsza i gratulacje dla nich. Myślę, że trzeba się pogodzić z porażką. Nie jest nic to na pewno przyjemnego, każdy by chciał wygrać, ale dzisiaj się nie udało.
Junior Leszczyńskich Byków, Damian Ratajczak, jak ocenisz swój dzisiejszy występ?
Nie jestem gdzieś swojego występu zadowolony, ale wiadomo, że zawsze chce się więcej. Sam chcę więcej, jestem ambitnym człowiekiem i chciałbym zdobywać więcej tych punktów, ale gdzieś to nie wychodzi. Trzeba cały czas pracować nad sobą, gdzieś uczyć się tego żużla. Wiadomo, że to łatwo nigdy nie jest, ale dużo cierpliwości. Myślę, że z czasem przyjdą te lepsze wyniki w tej Ekstralidze.
Panie trenerze, ta niemoc jest frustrująca bardzo?
Nie, myślę, że nie. Taki jest sport. Jedni wygrywają, drudzy przegrywają. Każdy kompletuje pod inne wyniki drużyny i nie skleiło. Przegraliśmy. Trzeba się z tym pogodzić, wziąć się do roboty i jechać dalej.
Tym razem Byki przegrały, przypomnijmy, z Włókniarzem Częstochowa 41-49. W innym piątkowym spotkaniu GKM Grudziądz uległ Betardowi Sparcie Wrocław 42-48. Dwa pozostałe spotkania szóstej kolejki Ekstraligi Żużlowej dzisiaj. Trwa starcie Wilków Krosno ze Stalą Gorzów. Na razie gospodarze przegrywają 16-20. O godzinie 19:15 rozpocznie się starcie Apatora Toruń z Motorem Lublin. Na pierwszoligowych torach już wcześniej odwołano spotkanie z udziałem Arget Malesy Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie mieli walczyć o punkty na wyjeździe z Falubazem Zielona Góra, ale ostatecznie do tego meczu dojdzie w innym terminie. Dzisiaj przypomnijmy, o czym już informowaliśmy na początku, zespół EBB PSŻ-u Poznań przegrał na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 42-48. W innych starciach, które już zakończone, ROW Rybnik wygrał z Orłem Łódź 48-42, a Gdańskie Wybrzeże sensacyjnie na własnym torze przegrało z Landshut Devil z Niemiec 44-46. I jeszcze druga liga żużlowa. Tutaj ciekawie zapowiadały się derby w Pile. W starciu dwóch drużyn z naszego regionu Enea Polonia wygrała z Metaliką Recykling Kolejarzem Rawicz 51-39. Trzecia wielkopolska drużyna Start Gniezno przegrała na wyjeździe z Kolejarzem Opole 34-56. Trwa spotkanie Azotów Unitarnów z Lokomotywem Dałka w Pils.
Polskie Radio Poznanie, audycja w sportowym rytmie, 18:25 na zegarze, a za dwie minuty po kolejnym muzycznym nagraniu będzie o piłce ręcznej i o koszykówce. I na początek, jeśli chodzi o piłkę ręczną, zabierzemy Państwa do Gniezna na finał Pucharu Polski.
Wielki finał Orlen Pucharu Polski, które zwierzą się ze sobą drużyny EKS Zagłębie Lubin oraz Eurobud JKS Jarosław.
Po raz kolejny Gniezno, stolicą kobiecej piłki ręcznej, bo Orlen, finał Pucharu Polski odbywa się właśnie w hali imienia Mieczysława Łopatki. Na tym wszystkim czuwa także doskonale znany poznaniak, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, pan profesor Bogdan Sojkin. Spotkanie Zagłębie Lubin kontra Eurobud JKS Jarosław. Nie ma wielkopolskiej drużyny, no ale i tak jesteśmy szczęśliwi, że znowu piłka ręczna kobieca w najlepszym wydaniu trafia do Gniezna.
Żeńska piłka ręczna w Wielkopolsce zaczyna rosnąć. MKS Urbis Gniezno utrzymał się w lidze z doskonałymi rezultatami i przede wszystkim dobre prognozy na następny sezon. AZS Poznań zakwalifikował się do Ligi Centralnej. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości Szczypiorno w Kaliszu również ma zespół kobiet, który aktualnie wejście do Superligi Kobiet i z dużym sukcesem.
Panie prezesie, zostańmy jednak w Gnieźnie podczas tego finału. Jak mówiliśmy, to nie po raz pierwszy to się odbywa. To znaczy, że to handballowe środowisko spotkało dobry klimat dla organizacji tak dużych imprez, finałów?
No ja tylko mogę mówić w superlatywach o władzach samorządowych Gniezna, w szczególności pozwolę sobie wymienić pana prezydenta Tomasza Bułdasza, który naprawdę jest osobą tak otwartą, w szczególności dla piłki ręcznej.
No i już ostatnie sekundy finałowego starcia. 5, 4, 3, 2, 1.
Daria Michalak, zawodniczka Zagłębia Lubin, w podwójnej koronie, bo dzisiaj zdobyte w Gnieźnie Puchar Polski 34-25. Do przerwy 16-11, choć początek wcale taki łatwy i cudowny nie był.
Dzisiaj nie wyglądało to wejście w mecz, jak miało wyglądać, ale cieszę się, że drugą połowę już zaczęłyśmy troszkę lepiej, choć chciałyśmy doprowadzić od początku do przewagi, co niestety nam się nie udało, ale jak mówi nasza trenerka zawsze i każdy wie, że mecz nie trwa 5-10 minut, mecz trwa 60 minut i cieszę się, że na koniec udało nam się tego dokonać.
Mistrzynie Polski grały z piątą drużyną naszej Super Ligi. Wydawało się, że jesteście totalnymi faworytkami, ale ja pamiętam finał sprzed roku, kiedy przegrałyście, a teraz... Oj. Nie ma zmyłki teraz.
My też pamiętamy te gorzkie łzy i naprawdę chciałyśmy zrobić wszystko, żeby ten puchar odzyskać. Cieszę się, że to się udało. Pokazałyśmy po raz kolejny, co znaczy kolektyw, co znaczy drużyna i no wymarzony sezon, o którym myślę, że większość z nas być może nawet nie marzyła, że zgarniemy wszystkie trofea, jakie są możliwe i wygramy ten sezon bez ani jednego przegranego meczu.
Niepokonane po prostu, wielkie, królowe handbalu.
Dziękujemy bardzo, to cieszy. I idziemy świętować. Dziękujemy.
Trenerka drużyny zdobywczyni Pucharu Polski, wcześniej oczywiście mistrzeń Polski, pani Bożena Karkut, uśmiechnięta, choć szaleją podopieczne, ale mają pełne prawo.
Tak, pełne prawo, bo sezon historyczny. Myślę, że wygranie całej ligi bez porażki i zdobycie do tego Pucharu Polski, więc ukoronowanie, podwójna korona, no to jest sukces, bo to się niecodziennie w grach zespołu zdarza i niecodziennie w piłce ręcznej żeńskiej, więc na pewno historyczny sezon. Moje dziewczyny grały w tym roku po prostu wspaniale. Ja mam zespół, który od paru lat jest w miarę stabilny, mimo kontuzji. Te pozostałe biorą na siebie ciężar gry w tych najważniejszych meczach. Także zdrowie nam też dopisywało trochę szczęścia przy tym wszystkim. A że jest to zespół coraz bardziej dojrzały, to tak, to chyba w tym roku eksplodowały. Zawsze marzyłam o pięknej oprawie, a tutaj jest chyba najpiękniejsza z tych, co były do tej pory. Fajnie jest tu grać. Ta hala spełniła wszelkie nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o podniesienie prestiżu i świętowanie Pucharu Polski.
Panie i panowie, przed nami
wielka radość w szeregach Zagłębia Lubin, kolejne trofeum na koncie, tym razem Puchar Polski wywalczony na parkiecie w Gnieźnie i jak słyszeliśmy sporo słów pochwały dla organizatorów tego spotkania. Trzymamy kciuki, by być może w kolejnych finałach uczestniczyła już jakaś drużyna z Wielkopolski. O dobrej postawie zespołu Beniaminka z Gniezna już słyszeliśmy także ze słów pana Sojkina. Niebawem będzie okazja, by w akcji na pierwszoligowych, superligowych parkietach zobaczyć także inną wielkopolską drużynę, bowiem podczas turnieju mistrzyń rozegranego w Płocku awans właśnie na parkiety Ekstraklasy wywalczyła ekipa Energii Szczypiorna Kalisz, która bez porażki jak burza przeszła właśnie przez ten turniej. W pierwszym spotkaniu wygrała z zespołem Handball Warszawa 26-22, w drugim w derbowym starciu zwyciężyła Alko AZS Poznań 27-19 i gdy już miała pewny awans, to z inną drużyną mającą na koncie także dwa zwycięstwa w tym turnieju, Młynami Stoisław Koszalin, podzieliła się najpierw punktami po remisie 24-24, ale w rzutach karnych Kaliszanki wygrały 6-5. Wspomniane akademiczki z Poznania niestety z trzema porażkami, poza przegraną z zespołem ze Szczypiorna, także uległy Młynom Stoisław Koszalin 17-39 oraz w ostatnim spotkaniu ekipie Handball Warszawa 22-29. Przypomnijmy, w następnym sezonie podopieczne trenerki Chmielewskiej będą występować na parkietach Ligi Centralnej. Gratulacje dla jednej i dla drugiej drużyny za dobrą postawę w tym sezonie, ale oczywiście większe dla zespołu z Kalisza, który wywalczył miejsce w Superlidze.
I dla trenera Łukasza Kabusińskiego, który w trudnej sytuacji objął tę drużynę i zaprowadził na superligowe parkiety. Serdecznie gratulujemy. Nieco gorzej powiodło się kolegom z superligowym Kaliszanek z ekipy Energii MKS-u. Drużyna kaliska przegrała mecz 26. kolejki w Gdańsku z tamtejszym Wybrzeżem 26-29, mimo że drużyna Energii MKS-u prowadziła do przerwy 15-12. Niedobra informacja także z Areny Ostrów. Tam superligowy piłkarze ręczni Arget KPR-u grali z Piotr Koweninem i przegrali ten mecz 22-26. W innych meczach Dobryk Bogów walczył z Tarnowską Unią i wygrał 29-25. Zagłębie Lubin zremisowało z Górnikiem Zabrze 22-22. W rzutach karnych lubinianie okazali się lepsi, wygrywając 5-4, a Gwardia Opole wygrała z MMTS-em Kwidzyn 33-25. Dzisiaj mecz absolutnie na szczycie. O godzinie 17:00 Barlinek Industria Kielce rywalizuje z Orlen Wisłą Płock. No i to jest zawsze spotkanie, które stanowi o tym, która z drużyn zdobędzie mistrzowską koronę. To spotkanie właśnie trwa na parkiecie hali w Kielcach. No i na pewno jest tam dosyć dramatyczna walka. 59. minuta spotkania i Kielczanie prowadzą, ale tylko jednym golem. 24-23, a więc wielkie emocje w meczu naszych eksportowych drużyn szczypiornictw.
Tyle na parkietach Ekstraklasy. Zaglądamy teraz jeszcze do Ligi Centralnej. Tam ostatki, między innymi z udziałem Nielby Wągrowiec, która podczas tego weekendu walczyła o punkty w Łodzi z Anielaną. Lepsi jednak gospodarze, którzy pokonali zespół z Wągrowca 31-26. W pozostałych meczach tej serii drużyna AZS-u AWF Biała Podlaska wygrała z MKS-em Wieluni 34-25. Stal Gorzów uległa Zagłębiu Sosnowiec 29-31, a SRS Przemyśl wygrał ze Śląskiem Wrocław 30-35. I jeszcze jeden wynik: Stal Mielec przegrała z KPR-em Legionowo 29-33. Powoli kończą się także rozgrywki na parkietach pierwszej ligi. Tutaj w grupie pierwszej Wielkopolski Jedynak, czyli zespół Sparto-Oborniki, swój mecz ostatniej kolejki rozegrał już 11 marca. Przypomnijmy, wówczas Oborniczanie na własnym parkiecie przegrali z Jeziorakiem i Ława 23-27. Ponadto w innych meczach tej serii Tytan i Wejherowo przegrali z Gwardią Koszalin 33-38. KPR Gryfino pokonał Usar Kwidzyń 37-31, a MKS Grudziądz przegrał z Sokołem Kościerzyna 31-39.
W bardzo różnych terminach rozgrywana także 26. kolejka spotkań pierwszoligowych szczypiornistów w grupie B. Dzisiaj na przykład dziewiątka Legnica pokonała TSZ w Świebodzin 31-29. Już w marcu Olimp Grodków pokonał wielkopolską drużynę SPR Gorzyce Wielkie 27-22. Trójka Nowa Sól wczoraj zremisowała z Akademikami z Zielonej Góry 23-23, ale ekipa gości lepiej wykonywała rzuty karne, wygrała 4-2. Real Astrumal Leszno 6 kwietnia w Obornikach Śląskich przegrał z SPR-em Borem 22-31. Mieliśmy sobotnie spotkanie w Kątach Wrocławskich. Gokis przegrał z 7 Miedzią Chóra z Legnica 20-23. Tęcza Folplast Kościan w Derbach już 9 maja pokonała Wolsztyniaka 28-26, a w środę rozgrywki w tym sezonie zakończyli piłkarze ręczni Grunwaldu Poznań, gromiąc na własnym parkiecie hali przy Newtona SKPR Świdnica 41-17. Nasz reporter Grzegorz Hałasik wspólnie ze swoimi rozmówcami pokusił się o podsumowanie tego sezonu wojskowych szczypiornistów.
Już w środę wysokim zwycięstwem z SKPR-em Świdnica 41-17 Grunwald Poznań zakończył sezon 2022-2023. Szef sekcji piłki ręcznej w Grunwaldzie Jakub Pochopień.
Trochę uśmiechu na koniec sezonu. W środku tygodnia wydaje mi się, że przyjechał przeciwnik nie w pełnym składzie i tutaj troszeczkę to mogło zaważyć. Natomiast też nasza postawa była taka, że graliśmy do końca, wysoki wynik to cieszy.
Zatrzymywał rywali Filip Tarko w bramce.
No Filipa nie trzeba reklamować, klasa sama w sobie, także cieszymy się, że mamy takiego bramkarza. Cały czas pomaga, szkoli kolejnych. Dzisiaj akurat wyszło tak, że 3 innych bramkarzy jest kontuzjowanych, także Filip cały mecz bronił, no ale 17 bramek tylko wpuszczonych całym meczem, to super. No, a mnie najbardziej cieszy, że młodzi zawodnicy dostawali swoją szansę grania.
Spoglądamy w tabelę pierwszej ligi szczypiornistów. Czwarte miejsce Grunwaldu Poznań.
No z mojej strony ogromny niedosyt. Liczyłem na coś więcej. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że z nikim z pierwszej trójki w tym sezonie nie wygraliśmy, a tak naprawdę dla mnie ta tabela liczyła się od pierwszego do trzeciego miejsca. Także szybko reagowali na to, co się działo i po pierwszej rundzie zdecydowaliśmy, że będziemy rotować całym zespołem, żeby wybrać tych, którzy będą nam potrzebni w kolejnym roku, bo nie ukrywam, że cele się nasze nie zmieniły, nie powinniśmy grać na tym poziomie rozgrywkowym.
Początek sezonu był ciężki, kiedy jeszcze nie graliście w swojej hali i oprócz meczów przegranych z czołówką tabeli, to chyba bolały mecze przegrane z drużynami, które były niżej w tabeli.
No to zdecydowanie. Wiadomo, że kiedy grasz z górą i jest przegrana po walce, to jakoś można to przełknąć, ale bywały niestety wpadki, które ciężko gdzieś usprawić. Ja mogę osobiście powiedzieć, nie boję się mówić otwarcie, że według mnie większość osób, liderów zespołu w tym sezonie nie dźwignęła tej odpowiedzialności i skończyło się tak, jak skończyło.
To oznacza, że w przyszłym przyszłym sezonie Grunwald? Czekają zmiany kadrowe?
Czekają na zmiany kadrowe, natomiast nie takie do końca, jakbyśmy sobie życzyli, ponieważ jesteśmy troszeczkę tutaj skazani na to, jak będziemy finansowani, także to z tym się trzeba liczyć. Natomiast będą zmiany, będą też wzmocnienia i to poważne. Tu już mogę ogłosić, że przyjdzie do Poznania 15-letni doświadczeniem zawodnik z Ekstraklasy, Adam Pacześny, także ja bardzo liczę na jego wsparcie na boisku i poza boiskiem. Ma wspomóc trenera Turza w działaniu zespołem i liczymy na Adama bardzo.
Szkoleniowej zmiany nie będzie. Michał Tusz będzie nadal ten zespół prowadził i pracował ze szczypiornistami Grunwaldu.
No, chcemy dać trenerowi szansę, żeby się wykazał. Pierwszy rok był dla niego trudny i robił co mógł, natomiast to nie jest tak, że nie popełnił żadnych błędów. Będziemy, usiądziemy po sezonie, porozmawiamy o tym, co nam się nie podobało, co jest do poprawy, natomiast trener jest otwarty, komunikatywny, cały czas się szkoli. To jest dla nas istotne, tak? Bo wymienić się trenera to najprostsze. Ja szukam gdzieś indziej miejsca do poprawy.
Celem będzie awans do Ligi Centralnej, a to oznacza zajęcie pierwszego miejsca na koniec sezonu. Nic innego Ligi Centralnej nie da.
Nie będziemy pewnie tym razem tak głośno o tym mówić, po prostu będziemy w ciszy pracować i będziemy chcieli ten cel osiągnąć. Może niektórych po prostu to, o czym mówiliśmy, trochę przygniotło. Ja po prostu wraz z zarządem taki cel mam. Czy my go zrealizujemy w przyszłym roku, czy za 2 lata, to nie ma znaczenia. My po prostu nie widzimy Grunwaldu na tym poziomie rozgrywkowym. Jest to dla nas za mało po prostu. Nasze ambicje sięgają dużo wyżej.
Co jeszcze trzeba na koniec powiedzieć, co jest sporym kapitałem? Obudziła się kibicowska społeczność Grunwaldu. Tutaj, nie licząc 2 ostatnich spotkań bez kibiców, gorąco było na trybunach. Kibice przede wszystkim przychodzili. Widać, że chcą tego szczypiorniaka w Poznaniu przy Newtona.
No, powiem szczerze, tu jest duży plus, jeżeli chodzi o ten sezon. To ja widzę 2 rzeczy. No, pierwsza to są kibice, którzy się pojawiają i bardzo głośno gdzieś tutaj dopingowali i to cieszy. A druga rzecz, no to, że wchodzi młodzież z Poznania i gra. I ja też bardzo mocno chcę stawiać na zawodników z Poznania, bo tożsamość klubu, zespołu musi gdzieś się wiązać z tym, skąd on pochodzi. I na pewno też kibice tych młodych zawodników z MKS-u Poznań, którzy nas wsparli, pojawiali się na trybunach i było ich słychać wcześniej, kiedy przychodziłem na mecze Grunwaldu, takiego dopingu nie było, także to na pewno w tym sezonie na duży plus.
Radio Poznań pod koszami.
Polskie Lidze Koszykówki w Ekstraklasie Mężczyzn. Już półfinałowa rywalizacja z udziałem wielkopolskiego jedynaka, czyli BM Stali Ostrów Wielkopolski. Pierwsze spotkanie w Szczecinie wyjazdowe z tamtejszym Kingiem. Ekipa Andrzeja Urbana przegrała po zaciętej walce w końcówce tego meczu 78-80. Także w pierwszym spotkaniu drugiego półfinału Śląsk Wrocław pokonał Legię Warszawa 83-77. Dzisiaj trwa spotkanie Śląska Wrocław z warszawską Legią. To jest drugi mecz półfinałowy, a ekipa Stali Ostrów Wielkopolski kolejne wciąż w Szczecinie spotkanie w tamtejszej Netto Arenie zagra jutro o godzinie 20:00. Rywalizacji play-off do 3 wygranych spotkań, zatem po tym wczorajszym meczu Ostrowianie przegrywają 0-1.
Ciekawie także na parkietach drugiej ligi koszykarzy, bo tam również jedna z wielkopolskich drużyn walczy o miejsce w ścisłej czołówce. Pierwszy krok w kierunku wywalczenia trzeciej pozycji to pozycja dająca prawo występów w pierwszej lidze w kolejnym sezonie wykonał MKS Sokół Marbo Międzychód. Prowadzony przez Marcina Chodkiewicza zespół na własnym parkiecie w pierwszym spotkaniu play-off półfinałowym zwyciężył w pierwszym spotkaniu o trzecie miejsce, zwyciężył 91-80 ekipę Noteci i Nowrocław i tym samym prowadzi 1-0. Kolejny mecz tych drużyn 27 maja już na parkiecie w Inowrocławiu i ewentualne trzecie spotkanie 31 maja znów w Międzychodzie.
Trzecie miejsce, jeśli chodzi o kobiecą koszykówkę, trzecie miejsce w pierwszej lidze nie daje awansu do Ekstraklasy, ale i warto rywalizować o jak najwyższe miejsce w tabeli. Tak czyniły właśnie koszykarki poznańskiego MUKS-u, które o tę trzecią lokatę w pierwszoligowej stawce rywalizowały w 2 meczu z MOS i Remy Bochnia. Dla nich sezon zakończył się w środę na poznańskiej Chwiałce.
W ostatnim meczu pierwszoligowego sezonu koszykarki MŁKS-u Poznań wygrywają na własnym parkiecie z rywalkami z Bochni 74-68, ale to zwycięstwo zbyt niskie, aby myśleć o odrobieniu strat z pierwszego spotkania i to rywalki cieszyły się z miejsca na podium. Marta Dymała, zawodniczka gospodarzy.
Ten pierwszy mecz był bardzo zły w naszym wykonaniu i jednak ta różnica punktów, bo aż 24, była trudna do odrobienia. My wierzyłyśmy w to, że to się uda, dlatego też wyszłyśmy tak zmobilizowane. Jednak jest to zespół taki, który posiada doświadczone zawodniczki, które też w trudnych momentach potrafią wziąć ciężar gry na siebie i ciężko jest taką przewagę sobie zbudować. Więc mimo tego, że gdzieś tam koło 10-12 punktów było przez cały mecz, to nie mogłyśmy jednak tych 12 punktów przebić, żeby zrobić 20, a później jeszcze więcej. Więc tak też ten mecz się potoczył. Cieszymy się, że wygrałyśmy na swojej hali ostatni mecz. Szkoda, że zabrakło tych punktów, ale no było ich sporo do odrobienia.
Najbardziej zależało nam na tym, żeby po prostu wygrać w tym ostatnim meczu i na tym przede wszystkim się koncentrowaliśmy. Dziewczyny zagrały, uważam, kapitalne spotkanie. Pomimo tego, że nie udało się tych małych punktów odrobić, to duży szacunek dla nich, bo weszły z dużą energią. Widać to było od początku. Naprawdę fajnie dzisiaj grały i to zwycięstwo na koniec sezonu we własnej hali cieszy. I myślę, że to jest taka kropka nad i, bo nie chciałbym, żebyśmy rozpatrywali to w kontekście takim, że zajmujemy czwarte miejsce w pierwszej lidze. Nie udało się być na podium, nie udało się zdobyć medalu. To jest dla nas ogromny sukces, dla tego młodego zespołu i to trzeba na każdym kroku podkreślać.
Prezes poznańskiego MKS-u Iwona Jabłońska, czwarte miejsce na koniec pierwszoligowego sezonu.
Niedosytu nie ma. To był bardzo dobry sezon, patrząc jeszcze, że nie graliśmy w kompletnym składzie, bo niestety mieliśmy sezon z kontuzjami. Także gdyby ktoś mi pewno przed sezonem powiedział, czy to wezmę, to bym to brała. Także cieszę się. No trochę zabrakło, ale no nie gramy pełnym składem i to widać tutaj na ławce. Także jesteśmy zadowoleni z tego sezonu.
Jeżeli chodzi o moje zdanie prywatnie, ja czuję niedosyt. Bo czwarte miejsce to jest najgorsze miejsce, bo jest to zaraz poza podium. Gdzieś tam no już po tym przegranym półfinale trochę emocje tak nam opadły. Nie wiem, może zabrakło jeszcze tak, żeby się wziąć w sobie i tą sobotę tak mocno uderzyć w tej bochni. No ten mecz niestety zagrał się bardzo słabo i to też zaważyło, myślę, o tym, żeby zdobyć ten brąz. Tak jak mówię, zarząd klubu twierdzi, że sezon udany i z tego się cieszymy, ale no my jako zawodniczki czujemy niedosyt.
Czwarta lokata ostatecznie koszykarek MKS-u Poznań w rozgrywkach pierwszej ligi.
Jeśli chodzi o ekstraklasę, mamy także przedstawicieli stolicy Wielkopolski w rugby 15-osobowym, ale ten sezon chyba nie jest najbardziej szczęśliwy dla podopiecznych trenera Dominika Machlika.
Kolejna porażka wyjazdowa, kolejna wysoka porażka, tym razem w Siedlcach z zespołem Pogoni 12-80. Pozostałe mecze tej 17 kolejki rozgrywane są dzisiaj. Już wcześniej wiadomo było, że niezależnie od rezultatów na boisku Poznania utrzyma się na najwyższym poziomie ze względu na problemy organizacyjne i wycofanie z rozgrywek zespołu warszawskiej Iskry.
Hokejowe Radio Poznań.
13. przedostatnia kolejka Superligi Hokeistów na Trawie. My wybraliśmy dla Państwa spotkanie absolutnie hitowe, mecze na szczycie, taki klasyk hokejowej Superligi. Dawny Pocztowiec, czyli AZS Politechnika Poznańska kontra Grunwald Poznań. Na ten mecz wybrał się Grzegorz Hałasik.
Derby na szczycie w Ekstraklasie Hokeistów na Trawie. Grunwald Poznań na boisku Politechniki lepszy 3-1. Mikołaj Gumny, gracz Grunwaldu, jeden z goli zdobyty właśnie przez ciebie.
Myślę, że Politechnika postawiła fajne, twarde warunki. Mimo tego, że już mamy zapewnioną czwórkę, chcieliśmy bardzo skończyć tę rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. To już się nam udało na kolejkę przed końcem. Fajnie, bo możemy sobie też, że tak powiem, ostatnie spotkania mocno potraktować treningowo przed finałami, gdzie no, nie ukrywamy, no, jak zwykle chcemy zdobyć mistrza Polski. Mamy może troszeczkę kłopotów kadrowych ze względu na ilość zawodników, ale myślę, że to nas nie powstrzyma i będziemy jechać dalej po mistrzostwo.
Były też gole po krótkich rogach, na 5 krótkich rogów, 2 zakończone bramkami.
Myślę, że ostatnio te nasze krótkie rogi naprawdę nieźle wyglądają. Nie ma co ukrywać, to boisko jest bardzo ciężkie, jeśli chodzi o wykonanie krótkich rogów. No, widać gołym okiem, że ono nie jest po prostu równe, więc tym bardziej cieszę, że strzeliliśmy 2 bramki z krótkich rogów. Myślę, że jak już płyta będzie odpowiednia, to nasza skuteczność z krótkich rogów w ostatnim czasie jest naprawdę na fajnym poziomie i naprawdę to może być naszą fajną bronią, bo nie ma co ukrywać w hokeju, jeżeli się strzela krótkie rogi, no to się wygrywa po prostu mecz.
Jedynego gola dla rywali strzelił młodszy brat, Karol.
Bardzo się cieszę, Karol się naprawdę bardzo fajnie rozwija. Cieszy mnie to, że w hokeju ilość gumnych będzie się zgadzać na jakiś czas. Co prawda ja jeszcze jestem młody, ale no, nie ukrywajmy, no, ile jeszcze pogram, parę lat i pewnie będzie trzeba kończyć, a Brachol ma dużo przed sobą. Naprawdę super się rozwija, bardzo się cieszę, że jest pod okiem Darka Rachwalskiego, który jest też trenerem w naszym kadrze, bo nie ma co ukrywać, jest to aktualnie u nas, uważam, najlepszy trener w Polsce z możliwych i na pewno pchnie do przodu, tak jak mnie pchnął w SMS-ie do przodu, kiedy byłem w jego wieku, więc myślę, że jest pod dobrymi rękami i tylko patrzeć, jak się będzie rozwijał.
Jest i młodszy z braci Gumnych, najmłodszy Karol, jedyny gol zdobyty przez ciebie dla twojej drużyny w tym spotkaniu. To taka mała satysfakcja mimo porażki?
No satysfakcja. Mieliśmy wiele sytuacji, szczególnie dużo mieliśmy krótkich rogów, żadnego nie wykorzystaliśmy. No i wynik końcowy 3-1, nie udało nam się odrobić, no i przegraliśmy.
Powiedziałeś o krótkich rogach i chyba właśnie oddałeś sedno tego spotkania. Grunwald 2-5 zakończone golami, a u was
0,8 w krótkich rogach. Naprawdę, no już gram na takim poziomie, że powinniśmy chociaż połowę z tych rogów strzelić, ale też nie zagraliśmy jakoś fatalnie tego meczu i naprawdę nie było źle, chociaż wynik jest jaki jest.
Bo to był mecz na szczycie, ale trzeba przyznać, że w tej fazie sezonu nieźle gracie, przez moment nawet byliście liderem. Ogólna ocena końcówki sezonu pozytywna?
Na początku w ogóle tego sezonu we wrześniu nie wiedzieliśmy, czy uda nam się złożyć drużynę, a teraz myślimy o tym, czy być liderem, czy nie, więc naprawdę można uznać ten sezon za udany, chociaż jeszcze nie skończył się oczywiście.
Trochę tych meczów już przeciwko bratu zagrałeś?
Cztery już były. Raz wygraliśmy z nim w poprzedniej rundzie. Oczywiście jest fajnie się tak pomierzyć między sobą, z braćmi, cała rodzina patrzy, zawsze przychodzą na tak zwany bratobójczy pojedynek i gramy i jest ta rywalizacja oczywiście zdrowa i super. No.
A kto z wynikiem wyśle SMS-a do Augsburga? Starszy brat, młodszy brat, czy może tata?
Chyba tata. Tata zdecydowanie.
Wojskowi lepsi i wygrali z Polibudą 3-1. W innym ciekawym spotkaniu tej serii Warta Poznań pokonała AZS-a WF Poznań 3-2. Ponadto Start Gniezno uległ Pomorzaninowi Toruń 1-7, a LKS Rogowo przegrał ze Stellą Gniezno 2-4. Po wspomnianym wcześniej zwycięstwie Grunwaldu w meczu na szczycie Wojskowi są już pewni wygrania fazy zasadniczej. Do pierwszej ligi został zdegradowany Start Gniezno po wspomnianej porażce z Pomorzaninem Toruń. Grunwald, Polibuda i Pomorzanin są już pewni udziału w półfinałach rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Tę stawkę uzupełni albo Stella Gniezno, albo AZS WF Poznań. Teoretycznie łatwiejsze zadanie mają poznaniacy, którzy w ostatniej kolejce za 2 tygodnie podejmować będą Start. Gnieźnianie z kolei na wyjeździe zmierzą się z Grunwaldem.
Radio Poznań pod siatką.
Wczoraj wspaniały polski finał Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle ostatecznie wygrała z Jastrzębskim Węglem po tiebreaku 15-12 w całym meczu 3-2, a tymczasem Wielkopolska w tym nowym sezonie siatkówki męskiej nie będzie miała przedstawiciela nawet w pierwszej lidze. A to dlatego, że po 10 latach gry w pierwszoligowym towarzystwie siatkarze Kwispolu Września spadli do drugiej ligi. Co dalej z drużyną? Jakie plany na przyszłość? Temu poświęcona była konferencja prasowa, którą zorganizowaną we wrzesińskim ratuszu. Na tę konferencję wybrał się oczywiście także nasz reporter Rafał Regulski.
W związku z przygotowaniem do sezonu 23-24 mam przyjemność poinformować Państwa o przedłużeniu umowy ze sponsorem tytularnym, firmą Crispol.
Prezes firmy Crispol, tytularnego sponsora drużyny siatkarskiej, Karol Krysiński. Dlaczego zostajecie z drużyną? Powiedzmy sobie szczerze, spadek o jedną klasę rozgrywkową to nie jest dobre w sumie dla wizerunku.
Przystąpiliśmy do projektu 15 lat temu, gdzie drużyna była w trzeciej klasie rozgrywkowej i ta przygoda, która chwilowo się załamała, mam wrażenie, że cały czas wróci do tego, co było naszym planem, czyli do pierwszej ligi. No, tylko na słabościach może drużyna się wzmacniać i to jest takie moje motto, które mi służy. Nieważne, że się ktoś przewróci, ważne, że powstanie i idzie dalej.
My również dzisiaj przedłużymy umowę z naszym trenerem.
Zaufanie do trenera Mariana Kaldasa pozostaje.
Tak, oczywiście.
Prezes Crispolu Września, Robert Wardak.
Mi tutaj się bardzo dobrze przez te 6 lat współpracowało. Myślę, że i kibice, i mieszkańcy Września przyzwyczaili się do trenera Mariana Kaldasa. Mamy do niego pełne zaufanie i myślę, że będzie robił wszystko, żeby w przyszłym sezonie awansować.
Taka opinia szła za trenerem, że potrafi z tej młodzieży wykrzesać to, co najlepsze, ale w tym ostatnim sezonie się nie udało. Może za bardzo odmłodziliście zespół?
Troszeczkę dobrej woli, myślę, potrzeba było tych zawodników, żeby oni chcieli, bo młodzi zawodnicy potrzebują pracy. Tak naprawdę ta nasza plusliga stała się tą ligą najsilniejszą w Europie i myślę, że wszyscy tam chcą iść grać i ci młodzi zawodnicy, ale ja twierdzę, że każdy zawodnik powinien przejść ten etap. Druga liga, pierwsza i wtedy dopiero gotowym zawodnikiem plus liga.
Jak bardzo zmieni się skład drużyny przed tym pierwszym sezonem w drugiej lidze po latach?
No zmieni się zdecydowanie. Z tego, co mogę powiedzieć, to zostaje na libero Patryk Ligocki, zostaje na środku Laskowski i to praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy zostaną z poprzedniego składu.
Czyli na tej dwójce budujecie teraz nową ekipę?
Tak jest.
Czy mogę zaryzykować takie twierdzenie, że to złe zaczęło się od pandemii?
No myślę, że tak. Pandemia, do tego dochodzi teraz ta wojna na Ukrainie, gdzie firmy naprawdę są obciążone dużymi kosztami, te zamówienia trochę spadły, koszty wzrosły, także to wszystko jest z tym związane. My tak samo w tej pierwszej lidze te koszty tak poszybowały do góry, transport, hotele, wyżywienie podczas meczów wyjazdowych. No i oczywiście też zawodnicy chcą coraz więcej zarabiać.
Obok dotychczasowego dużego sponsora tytularnego Crispolu pozyskaliście dzisiaj podpisaną umowę z nowym SCZ Inwestycje. Czy summa summarum pozwoli to funkcjonować na poziomie finansowym dotychczasowym, czy jednak będzie trochę gorzej?
Do tego, jeżeli dojdą ci pozostali sponsorzy, to powinno to pozwolić na zwiększenie budżetu.
Trener Marian Karda z przedłużoną o kolejne 2 lata umową.
Po nieudanym sezonie najłatwiej usunąć trenera. Natomiast ja się bardzo jestem zadowolony. Oczywiście jest smutek, dlatego że spadliśmy, jest radość, dlatego że zostaje dalej we wrześniu i zarząd, sponsorzy, kibice, prezes zaufali mojej osobie. No i podpisałem nowy kontrakt na następne 2 lata. Cieszę się z tego, bo będzie to już mój 7 sezon. Były piękne chwile, były też te smutne chwile. Teraz wszyscy pamiętają o tej porażce, a my chcemy zrobić wszystko, żebyśmy sobie znowu przypomnieli, jak zespół wygrywał, jak się cieszył, jak kibice byli zadowoleni. I to będziemy robić niestety na parkietach drugoligowych.
Burmistrz Września Tomasz Kałużny. Widywałem pana na meczach Crispolu Września. Czy będzie pan również zaglądał na mecze drugiej ligi?
Jasne, że tak. Klub się wpisał już w historię Wrześni. Wcześniej, co prawda, też istniały kluby siatkarskie, Tonsil na przykład, ale podejście tutaj takie już całkowicie profesjonalne spowodowało, że no jest to lepiej zorganizowane. Zresztą nieprzypadkowo w Pucharze Polski graliśmy z najlepszymi drużynami plus ligi. No i cieszymy się bardzo, że jest to takie miejsce, do którego na mecze trafiają kibice w soboty, by kibicować i też mile spędzić czas.
Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej awansować do tej pierwszej ligi.
Trzymamy kciuki i życzymy siatkarzom z Wrześni rzeczywiście jak najszybszego powrotu na pierwszoligowe parkiety. A audycja w sportowym rytmie tak długo czekać nie będzie. Powróci już po godzinie 19. Zapraszamy na jej ciąg dalszy, m.in. o wszechstronnym konkursie konia wierzchowego podczas festiwalu jeździeckiego w Baborówku. Wybierzemy się także na Tor Poznań. Zapraszamy po godzinie 19.